Ciao, tu Bogusia w podcaście Kryzys Wieku Średniego. Zapraszam Cię na wiwisekcję tego przerażającego etapu życia, jakim jest dojrzałość. Bez tabu i bez litości, z przymrużeniem oka o kobiecości, relacjach, ciele i seksie. To jak? Lecimy rozprawić się z kolejnym mitem? Andrew Tate jest ostatnią osobą, o której chciałabym mówić w kryzysowym podcaście, no ale tak się sam podkłada, że nie mogę dłużej go ignorować, zwłaszcza, że jest idealnym antybohaterem dzisiejszego tematu. Co ma wspólnego handel ludźmi z nową moralnością z tytułu 17 odcinka? Rozsiądźcie się wygodnie i posłuchajcie. Szczerze, to mam nadzieję, że nie wiecie, kim jest Andrew Tate. Sama długo nie miałam o nim pojęcia, bo jego koncepcje szczęśliwie nie przenikały do mojej bańki informacyjnej. Świat gruchnął mu śmiechem w twarz na przełomie roku, kiedy wdał się w słowną potyczkę z aktywistką Gretą Thunberg, którą Szwedka wygrała przez czyściusieńki knockout i zaraz po tym, właściwie w efekcie tego, został aresztowany przez rumuńską policję. Za co? Za handel ludźmi i udział w zorganizowanej grupie przestępczej, w ramach której wraz ze wspólnikami najpierw rekrutowali kobiety, a później zmuszali je do tworzenia treści pornograficznych. Ale nie przestępcza działalność sprawiła, że Tate stał się sławny. Popularność zdobył dzięki karierze w kickboxingu, udziale w 17 bodajże edycji brytyjskiego Big Brothera, a ponad wszystko przez mizogińskie wypowiedzi i szerzenie poglądów odbiegających skandalicznie od tego, czemu hołdujemy w humanistycznych, liberalnych społeczeństwach. Jego publiczne wypowiedzi były tak bardzo po bandzie, że został nawet zablokowany przez najpopularniejsze platformy społecznościowe, takie jak Facebook, Instagram, Twitter i TikTok, za naruszenie zasad serwisów i szerzenie mowy nienawiści. Co to za mowa? Cytuję. Kobiety są ostatecznym symbolem statusu wśród elitarnych graczy. Następny. Myślę, że kobiety należą do mężczyzny. I jeszcze. Kobiety od bardzo dawna wymieniają seks za okazję. Jeśli narażasz się na gwałt, musisz ponieść pewną odpowiedzialność. Jeśli nie masz lambo, jesteś gównianym żukiem, to o mężczyznach. Mężczyźni, którzy żyją bez samokontroli, płaczą, gdy ich dziewczyna ich zdradza, bo na pewno to robi, ponieważ nie szanuje beksy, a jeśli jest z tobą, to tylko dlatego, że jest brzydka jak cholera i musi zadowolić się takim małym, sojowym chłopcem jak ty. Twój facet nie jest wierny, po prostu nie może dostać innej kobiety. Po co ja w ogóle cytuję tego skurczybyka? Wyobraża wszystko, z czym się nie zgadzam w narracji na temat męskości, kobiecości oraz relacji między nimi. No, cytuję dlatego, że Andrew Tate ze swoimi wątpliwymi poglądami dzieli się ze zbuntowanymi mężczyznami, którzy chcą odzyskać władzę nad kobietami, przywrócić stary, cudzysłów, naturalny porządek i zasady koegzystowania płci. Nie on jeden oczywiście. Twitter, TikTok, Reddit i inne platformy pełne są samozwańczych coachy, którzy robią wszystko, żeby mężczyźni odzyskali moc i należne im miejsce w hierarchii. Oczywiście powyżej kobiet. Pseudofilozofia Red Pill, przejęta z filmu Matrix i szerzona w tak zwanej manosferze, opiera się głównie na walce z feminizmem i feministkami i udowadnianiu, że to mężczyźni są ofiarami dyskryminacji i przemocy. Tak, tak, dobrze słyszycie. Biały mężczyzna z zachodu jest uciskany. Za kryzys męskości, którego jesteśmy świadkami, najczęściej wini się emancypację kobiet. To silne kobiety tworzą słabych mężczyzn, tłumaczą internetowi ideowcy. Na tej kanwie tworzą się całe teorie, od sposobów na znalezienie odpowiednich partnerek i partnerów, aż po quasi-filozoficzne tłumaczenie świata, gospodarki i stosunków społecznych. Zabijcie mnie, nie wiem, dlaczego ciągle trafiam na treści dotyczące tego, jaka powinna być kobieta, jaki powinien być mężczyzna, powinni w odniesieniu do osiągnięcia sukcesu matrymonialnego. Na pierwszy plan wysuwają się teorie, że problemy w relacjach wynikają z tego, że babki pozwalają sobie na bycie w męskiej energii, a faceci są słabi. Oraz, że kobieta w męskiej energii, która notabene dla mnie jest po prostu poczuciem sprawczości i życia według własnych zasad. No więc te kobiety nigdy nie znajdą sobie partnerów, bo samce alfa nimi gardzą. Coś wam powiem, mówiłam o tym już i pisałam nieraz, ale chyba trzeba to powtarzać, żeby wreszcie dotarło. Moim zdaniem ktoś, kto jest pogodzony ze sobą, stabilny mentalnie, inteligentny i wrażliwy, naprawdę nie zrazi się tym, że spotkana kobieta zarabia własne pieniądze, jest obrotna i ma własne zdanie. W obecnej ekonomii, w tej sytuacji, którą mamy, byłoby zresztą strzałem w kolano zakładanie, że w tym stadle będzie jeden provider, że jedna osoba będzie zapewniała byt. Coraz częściej jednak słyszę poglądy wyjęte wprost ze Stepford, pamiętacie film Żony ze Stepford? Albo o głębokich lat 50. Dlaczego w roku 2023 mężczyźni prężą się jak Don Draper, a kobiety przywdziewają seksowne fartuszki i czekają w progu z gotowym kieliszkiem martini? To, że część facetów czuje się w nowej rzeczywistości zagubiona, w ogóle mnie nie dziwi. Stary patriarchalny porządek się kruszy. Przestały działać społeczne i obyczajowe hamulce, które utrudniały przez wieki kobietom dostęp do edukacji, uniemożliwiały samostanowienie, a co za tym idzie niezależność ekonomiczną. Nagle okazało się, że żeńskie mózgi, choć mniejsze, to są całkiem mocarne. Statystycznie wyższe wykształcenie zdobywa dziś więcej dziewcząt niż chłopców. Mało tego, kobiety kształcą się chętniej także w późniejszym wieku. Za tym idzie większa samoświadomość i poczucie sprawczości, które z kolei pokazują, że życiowy partner nie jest już konieczny dla bezpieczeństwa materialnego i jakości bytu. Babki stały się jakby bardziej ostrożne w wybieraniu partnerów, zwłaszcza że poziom tych panów nagle okazał się nie taki atrakcyjny. Dla męskiej części społeczeństwa, tej nienadążającej oczywiście, stało się to realnym zagrożeniem, bo ich standardowe przewagi, takie jak siła fizyczna, wyższy poziom edukacji, wyższe zarobki, dostęp do dóbr, przestały się sprawdzać. I ci, którzy nie zdążyli wsiąść do pociągu postęp, pielęgnują teraz resentymenty i obwiniają o swoje niepowodzenie feminizm i wyzwolenie kobiet. Rezultatem tego jest manosfera, czyli odpowiedź na feminizm. Rezultatem tego jest popularność nie tylko ekscentrycznego Andrew Tate'a, ale poważnych konserwatywnych myślicieli, jak choćby Jordan Peterson. To psycholog kliniczny, wykładowca Uniwersytetu Toronto oraz Harvarda, który w książce 12 życiowych zasad przekazał całkiem sensowne, chociaż być może nieodkrywcze wskazówki, jak żyć. I stał się ten psycholog w ostatnich latach idolem młodych mężczyzn. Dlaczego? Bo uparcie i z wielką swadą kontestuje poprawność polityczną, a pod warstewką rzeczowej naukowej analizy przemyca mizoginistyczne poglądy i prawicowe podejście do hierarchii płci. Narracja obu panów, którzy bądź co bądź wywodzą się z odległych wszechświatów, jest w sumie podobna. Mężczyźni muszą odzyskać należną im władzę, mężczyźni muszą dominować. A co na to kobiety? Tu mam właśnie największą zagwozdkę, pomóżcie. Wydawało mi się, że kiedy tak mozolnie wywalczyłyśmy już należne nam miejsce, czyli dostęp do edukacji, możliwość decydowania o własnym życiu, nagle nastąpił jakiś odwrót. I to niekoniecznie w wykonaniu matron, którym stary porządek być może wydawałby się bardziej bezpieczny, no bo znany. Paradoksalnie dziś to młode kobiety robią kilka kroków w tył, definiując swoją pozycję na rynku matrymonialnym w taki bierno-agresywny sposób. Już tłumaczę, co mam na myśli. Facet proponuje ci randkę w parku? Odpowiedz mu, że nie jesteś psem. Chce cię zaprosić na kawę? Nie ma mowy. Jeśli nie jest w stanie zabrać cię na kolację do restauracji, to jak zamierza udowodnić, że utrzyma rodzinę? Czy zgodzić się na podzielenie rachunku na randce? W życiu twój wkład finansowy w spotkanie to koszty makijażu, manikiru, stylizacji i fryzury. On ma ci zapewnić princess treatment. To są dosłowne cytaty z rad dotyczących relacji, których w internecie jest na pęczki. Nie twierdzę, że wszystkie kobiety tak działają, ale spora grupa dziewczyn sama spycha się do roli ozdoby, trofeum, a ostatecznie może nawet utrzymanki. Chcą, żeby o nie zabiegać, żeby je zdobywać, żeby za nie płacić i uważają, że to jest ich ukłon w stronę męskości alfa. Nazywają taką postawę byciem w żeńskiej energii, czyli tej przyjmującej, biernej i łagodnej. O tych tak zwanych energiach mówiłam w odcinku o handlarzach nadziei. Możecie wrócić do niego i posłuchać. Z jednej strony bardzo mnie to śmieszy, bo w takim podejściu nie ma kompletnie nic łagodnego. To jest totalnie transakcyjny model zawierania relacji i nie różni się za bardzo od targowania się rodzin w sprawie posagu gdzieś tam na Bliskim Wschodzie czy w Indiach i warunków, na jakich odbędzie się przekazanie panu młodemu, panny młodej. Z drugiej to jest bardzo, bardzo niepokojące i bardzo mnie smuci, bo robią tak nie tylko dziewczyny, które, powiedzmy, nie wygrały na intelektualnej ruletce. Takie poglądy głoszą z ogromną swadą także bystre, wykształcone i odnoszące zawodowe sukcesy młode kobiety. Pobrzmiewa mi tu duży dysonans, bo nie rozumiem, jak mogą łączyć tradycjonalistyczne podejście do sposobu szukania partnera i nawiązywania związku z tą swoją żywiołową, publiczną działalnością. Nie sądzę, żeby po ewentualnym ślubie dały się zagonić do kuchni i opieki nad dziećmi i jest szansa, że za parę lat będę z niegasnącą fascynacją przyglądać się temu, jak rozwinęły się te życiorysy i upewnię się, że mam do tego wystarczający zapas popcornu. Ze strony mężczyzn też są narzędzia nacisku, a jakże. Faceci mają ostatnio obsesję znalezienia tzw. high value women, czyli kobiet o wysokich standardach i wysokiej wartości. Proklamują, że kandydatka na żonę powinna posiadać zestaw pewnych absolutnie nienegocjowalnych cech. Czy te cechy stawiają je na równi z mężczyznami? Absolutnie nie. Kobieta powinna zatem być zalotna, powinna być piękna i zadbana, ale nie na tyle seksowna, żeby budziło to podejrzenia, że chce przyciągać uwagę mężczyzn. Na przykład, jeżeli kobieta w aplikacji randkowej ma dużo zdjęć, to znaczy, że aktywnie szuka faceta, a jeżeli aktywnie szuka faceta, to znaczy, że jest męskiej energii. W lewo. Kobieta musi być bystra, ale nie na tyle, żeby przewyższyć intelektualnie partnera. Fajnie, jakby miała pracę i nie była leniwą bułą, ale niech nie zarabia więcej od niego. Jeżeli ma przyjaciółki singielki, to powinna się ich pozbyć w momencie wejścia w związek, no bo inaczej będą jej sączyły do uszu emancypacyjny jad, a to w końcu na pewno zrujnuje związek. Powinna mieć fantazję i otwartość w łóżku, ale niski body count. No właśnie, body count. Jeszcze miesiąc temu nie miałam pojęcia, co kryje się za tym zgrabnym anglicyzmem. Dla niewtajemniczonych to nowy sposób określania ilości partnerów i partnerek seksualnych. Oczywiście nie muszę dodawać, że pożądany jest niski, a potępiany wysoki, wiadomo. Dokładnie tak, jak jeszcze kilkadziesiąt lat temu. I choć dotyczy obu płci, no to niespodzianka największe emocje budzi w przypadku kobiet. Słyszę to i mam dosłownie déjà vu. Kobieta, która ma wysoki body count, nie jest w stanie stworzyć trwałej relacji. Kobieta, która ma wysoki body count, nie szanuje swojego ciała. Kobieta, która ma wysoki body count, ma zaburzenia osobowości, jest rozwiązła, ma niską wartość jako człowiek. Dowodzono także, że kobieta ma mniejsze potrzeby seksualne z natury, więc wysoki body count jest wbrew naturze i musi świadczyć o tym, że coś jest z nią nie tak. Parę cytatów z mojego TikToka, żeby to udowodnić. Mam prawo i będę pytać o body count. Badania naukowe potwierdzają, że wyci ruchy z wyjebanym licznikiem nie nadają się na partnerkę. Próbowałam dopytać, jakie badania chodzi, ale bez skutku. Według psychologii u kobiety minimum 3 partnerów powoduje ciągoty do zdrady. Kolejne. Żaden facet nie chce iść chodnikiem i czuć, że co trzeci facet się uśmiecha. To oczywiście szydera z rogacza. W komentarzach pod moimi filmami regularnie pojawiają się słowa mieć kobietę, pilnować jej, inni ją mieli. Czy to nie uprzedmiotowienie? Myślę sobie, serio? W tych czasach, gdy w jakimś stopniu wreszcie udało nam się pogodzić z seksualnością, zaakceptować swoje ciała, oswoić przyjemność płynącą z erotycznych doznań, gdy wiemy, że kompatybilność łóżkowa jest ważna tyle samo, co zgodność charakterów i wyznawanych wartości, naprawdę mamy robić 3 kroki w tył, przywdziewać pas cnoty czekając na tego jedynego? Podwójne standardy oczywiście wjeżdżają mocno, bo oczekiwań czystości w zasadzie nie ma wobec panów. Piewcy tej teorii posiłkują się pseudonaukowym banałem mężczyzny myśliwego i kobiety zdobyczy. O ile on musi doświadczać, o tyle ona powinna zachować skądinąd skompromitowany już przez naukę koncept dziewictwa do czasu zawarcia docelowej relacji. I o ile zadawanie pytania o ilość wcześniejszych partnerów na początku relacji może być uznane za taką głupotkę, fopa, o tyle roszczenie sobie prawa do otrzymania tej informacji i wymuszanie jej pachnie mi przemocą. Jest grupa facetów, tych wyznawców Tate'a i Petersona, o których wspominałam wcześniej, którzy czują się uprawnieni do właśnie wymuszania siłą takich wyznań. Niektórzy próbują słabo zasłaniać się racjonalnymi argumentami, na przykład zdrowiem, czy tam możliwymi zakażeniami przenoszonymi drogą płciową, tak jakby nie wystarczyło poprosić o wyniki badań, co jest zupełnie naturalne. Inni natomiast agresywnie dowodzą, że jest to ich święte prawo wiedzieć. I jeżeli partnerka nie chce zdradzić tej liczby, to a. na pewno ma na koncie setki zaliczonych penisów, b. żegnam nara, papaździro. A jeśli tą wiedzą dziewczyna się podzieli? Na pewno kłamie i zaniża. I tak lądujemy w zaklętym kręgu nieufności i podejrzeń. Słaba baza dla związku, co? Zastanawiałam się długo, skąd w naszych nowoczesnych czasach takie przywiązanie do cudzysłów czystości. Nie jestem psycholożką ani socjolożką, nie poprę więc swoich wniosków wynikami badań, tylko rozmowami z ludźmi. I na moje oko w tym koncepcie body count w ogóle nie chodzi o seks, tylko o kontrolę. Zwłaszcza, że nie kryje się ona ze skrajnie kontrastowym oczekiwaniem, żeby kobieta była w łóżku aktywna i pomysłowa, a nie leżała jak tak zwana kłoda. Panowie nie lubią takich biernych kochanek. Kiedy rozpoczęłam dyskusję na ten temat na moich socialach, pojawiły się też głosy mówiące o tym, że kobieta mająca wielu partnerów i jakieś tam doświadczenie robi się wymagająca. Bardziej wybredna, może nawet porównuje kochanków, dociekali panowie. Oho, coś wam tutaj dzwoni? Zatem mam podejrzenie, że ta nowa moralność, czyli takie układanie narracji wokół związków, żeby wróciły one do dawnych, niesprawiedliwych standardów, to próba wywołania jakiejś kontrrewolucji w aksamitnych rękawiczkach. Czasy są ciężkie, więc ziarno ma szansę paść na podatny grunt. No bo która z nas nie chciałaby czuć się bezpiecznie, dostatnio i noszona na rękach? Problem w tym, że większość krzykaczy, którzy tak się produkują w internecie, to są jednak samce beta, a nie alfa. Brzydko nazywa się ich w internecie stulejarzami i smalcami. To panowie, którzy albo nie mają szans na relacje i nadają swoje agresywne komunikaty z piwnicy, bo boją się konfrontacji ze światem, albo cwaniaczki, którzy w partnerce szukają matki i opiekunki i kiedy już uda im się z kimś związać, każą się obsługiwać jak duże dzieci. Na moje oko mężczyzna, który jest osadzony w swojej męskości, jest jej pewny, świadomy własnych zalet, ale też ograniczeń, nie będzie miał problemu, gdy pozna zaradną i inteligentną kobietę. A pozostali rozpaczliwie łapią się tych wątpliwych tłumaczeń swoich niepowodzeń, łatwo zwalają za nie winę na kobiety, panoszenie się kobiet i na rozwiązłość. Ja wiem, że jest ciężko, ale myślę sobie, że tym nieprzystosowanym osobnikom najbardziej szkodzą właśnie wszyscy Tate'owie i Petersonowie internetu, bo odmawiają facetom prawa do emocji, do miękkości, do popełnienia błędów i ponoszenia porażek. Trzymają się kurczowo starego, zużytego konceptu, który szkodzi wszystkim. I kobietom, i mężczyznom. Mam taką myśl, że ich działania w efekcie okażą się kompletnym pudłem. Bo już teraz kobiety coraz częściej wybierają wolność i nie chcą decydować się na byle jakie związki. Cyniczne dogryzanie "zostaniesz starą panną z kotem" przestało brzmieć jak ponura wizja. Przeciwnie, koty są świetne. A możliwość życia po swojemu całkiem spoko perspektywa. Więc radziłabym red pillersom refleksję i troszeczkę łagodności. Być może wtedy także oni trafią na kogoś miłego. Może oni znajdą swojego ulubionego człowieka na świecie, który zaakceptuje ich takimi, jakimi są. Tego nam wszystkim gorąco życzę. Dziękuję za wysłuchanie 17 kryzysu. Jeżeli korzystacie z platformy streamingowej, to jeszcze proszę Was na koniec, zostawcie parę gwiazdeczek mojemu podcastowi. Taka ocena pomoże dotrzeć do nowych słuchaczek i słuchaczy. Może ktoś tam potrzebuje posłuchać, jak walę w te mity i w tabu? Niezmiennie zachęcam do wsparcia finansowego mojej twórczości. Link do cyklicznej zrzutki zostawiam w opisie, ale nie trzeba subskrybować. Jednorazowe wpłaty też są mile widziane. Będę wdzięczna nieziemsko. Transkrypcja tego odcinka jest już na blogu, tam znajdziecie też więcej linków, także do wspomnianych dzisiaj tematów. Wpadajcie, przywitać się na sociale i rzecz jasna podrzucajcie tematy na kolejne odsłony kryzysu, najlepiej e-mailem, który też w opisie. Ściskam Was bardzo, bardzo mocno. Do usłyszenia. Ciao!